Artyści.
Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Bohaterka dzisiejszego odcinka dokumentu Artyści jest malarką, scenografką, autorką 12 książek, stałą felietonistką Playboya. W 1981 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 1989 roku mieszkała na nowojorskim Manhattanie. Projektowała tam kostiumy i scenografię do spektakli wystawianych na Broadwayu. Macięty język, jest bezkompromisowa w swoich opiniach, a na jej wizytówce widnieje napis „Osoba kontrowersyjna” i za taką uchodzi niewątpliwie. Przez lata przyjaźniła się z Agnieszką Osiecką, tęskni wciąż do niej i z nią rozmawia. Hanna Bakuła będzie bohaterką Artystów, a tłem piosenki do słów Agnieszki Osieckiej.
A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym
Niedawno ukazały się dwie książki Hanny Bakuły. Idiotka, miłość w Nowym Jorku i Idiotka wraca.
Lubię te obie książki, po pierwsze dlatego, że są tu moje wspomnienia z takich najpiękniejszych czasów w życiu człowieka, czyli między 30 a 40 rokiem życia, jeszcze niecałe 30, a już jeszcze niecałe 40, a ja ten cały czas strasznie trudny dla, no nie wiem, w Polsce stan wojenny, przeżywam sobie na Manhattanie.
W Nowym Jorku.
W Nowym Jorku jem sushi. Oczywiście, że rzucam pomidorami w okno konsulatu, żeśmy 13 rzucali, a jakże.
Ma pani tam dobry czas, towarzyski, najlepszy, zawodowy.
Tam jednak trzeba pamiętać, że Jaruzelski nam załatwił jakieś bardzo fajne kolonie, obóz taki harcerski, bo powyrzucał wszystkich najlepszych, typu Czeczota, Głowacki, nikt z nas tam nie mógł wrócić, Janusz Kapusta, Lech Majski, ja, Dudzińscy, także myśmy...
Dobre towarzystwo.
No najlepsze i wszystko prawie na jednej ulicy, także bo myśmy sobie się starali wynajmować mieszkania blisko, żeby mieć do siebie blisko, żeby móc. Ja do Głowackiego chodziłam w szlafroku z kubkiem, z kawą, bo mieszkałam w sąsiedniej klatce schodowej, także...
A Głowackiego i Czeczota zapraszała pani na domowe obiady?
Nie zapraszałam, tylko taki obiad kosztował $3. Nas było 8, razem było 24. To wystarczało na obiad na 8 osób plus wino. Nie stać nas było na knajpy. Ja lubię i umiem gotować. Miałam dyżurnych, którzy robili ze mną zakupy i zmywali oraz kroili cebulę, bo... Czosnek i cebula była krojona przez kogoś, bo ja straszliwie płaczę. No nie, no było po prostu mega. I ta książka, Diotka wraca, jest właśnie o tym, jak jest mega w Nowym Jorku i jak ta nieszczęsna, naiwna istota przyjeżdża do Warszawy, gdzie się okazuje, że po prostu to w ogóle nie jest ta Warszawa, którą zostawiła w 1981 roku na początku, że to jest jakieś ohydne ruskie miasteczko, po którym się poniewierają jacyś wojskowi, ale to już nie był stan, tylko tak oni, myślę, że oni zapomnieli. Jakaś jednostka typu spod Elbląga schodziła po Warszawie.
Tak pani pamięta swój powrót wtedy?
Pamiętam, że jednego, to jest na okładce książki Idiotka wraca, jeden tak stoi. Ja mieszkałam koło Pałacu Kultury niedaleko. Idę sobie, wracam za godzinę, on stoi. Wracam za godzinę, on stoi. Za 4 godziny przyjeżdżam samochodem, on stoi. Ale on nie stał na jakiejś warcie, tylko on tak zwisał w powietrzu, tak jakby go zdjęli z wieszaka i zapomnieli złożyć.
Gdzieś pani opowiadała, że wróciła przypadkowo do przeczytania książki Idiotka wraca i zaśmiewała się pani do łez ze swojej własnej książki.
Pytałam innych kolegów piszących, czy to im się zdarza. Tak, tylko że musi być przerwa około 10 lat od napisania. I musi być oczywiście, bo ja tak, ja książkę piszę, potem muszę ją szczytać, znaczy korektę muszę szczytać. To już jest traumatyczne przeżycie, bo się właśnie czyta to, co się właśnie napisało. A jeszcze mam taką pamięć, że mogłabym właściwie nie czytać, tylko z pamięci powiedzieć tę książkę, którą napisałam. Po czym ta książka jakby nam znika i potem już ją widzimy w ładnej całości. Ja w książkach robię wszystko, czyli ilustracje, w sumie łamię te książki, to nieprawda, że znaczy ktoś się łamie na komputerze, ale ja ustalam wszystko.
W tym nowym wydaniu Idiotki wraca są nowe ilustracje, pani, czy w ogóle ilustracje?
Są ilustracje tak samo, jak są Idiotka miłość w Nowym Jorku. Bardzo fajne ilustracje, bo jest tak, jak ja lubię, jak byłam dzieckiem, że na ilustracjach są narysowani ci, co są w środku. Czyli wiadomo,
czytelnik też to lubi.
Czytelnik też myślę, że to lubi, bo ja to najbardziej nie lubię takich winietek albo takich ilustracji, że powiedział, co wiedział. Czyli jest książka o rowerzyście, a tam jest narysowany ptak. No to ja nie wiem, to znaczy już nie ma ilustrowanych książek. Ja pamiętam, ja jestem z pokolenia, które miało Tomka Sawyera, różne inne książki. One były ilustrowane. Winnetou, to były książki ilustrowane.
Już nie mówiąc o Szancerze i na przykład baśniach Andersena.
Był Uniechowski, baśnie Andersena, to wszystko było poilustrowane. I ja w XXI wieku ilustruję książki. Ja uważam, że to jest strasznie fajnie, jak się spojrzy i się wie, jak wygląda główny bohater Karol, prawda? I nawet by się go chyba poznało, mimo że jest naszkicowany i strasznie śmiesznie, myślę, że by się go poznało na ulicy, że to on idzie.
A gdy się zejdą raz i drugi kobiety po przejściu,
mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić, co zrobić z tą miłością? On już je widział, on zna tę dziewczynę z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym.
Ona już wie, już zna te historie, że żona go nie rozumie, że wcale za sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie.
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać itp. Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? A
wiesz skąd. A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.
On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem niesane. Wolę ciszę z radzieckim szampanem.
Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, nie zasypia bez żadnych proszków i na lodówce się chodzi.
A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogłem serce złamać i tepe? Kiedyś ty zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogłem serce złamać i tepe? Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy to oczy mogą kłamać, ale skąd?
Justyna Steczkowska i Aleksander Domagarow. W piosence do słów Agnieszki Osieckiej, wieloletniej przyjaciółki Hanny Bakuły. A my z panią Hanią rozmawiamy o idiotce, która wraca.
Jest to książka bardzo śmieszna dla grupy wiekowej od, myślę, że 13, bo czyta to moja sąsiadeczka, 13-letnia, jest zachwycona i cała klasa czyta. Jest to książka o miłości, jest to książka o seksie, jest to książka o najpiękniejszym z miast Nowym Jorku w tamtych czasach, gdzie początkowali, debiutowali na moich oczach Michael Jackson, The Police, Madonna, której pierwsze zdjęcie ukazało się w New York Timesie, miała takie straszne włosy pod pachami. Tak trzymała ręce za głową, miała takie wielkie dwie czarne brody pod pachami. I ja to zdjęcie mam w domu i wszystkim pokazuję, jaka była moda. Że to jest jednak niby 25 lat, a w ogóle jest styl zupełnie co innego. Jest to książka bardzo pogodna, ale piękna o miłości, piękna o przyjaźni. Piękna, optymistyczna dla kobiet, które się boją, że nie dadzą sobie rady. Dla kobiet dojrzałych, żeby sobie przypomniały swoją młodość i może z tej młodości jeszcze coś wygrzebały i zjadły. To znaczy, żeby nie wyrzucać młodości do śmietnika, tylko z młodości jeszcze korzystać. Znaczy, moja młodość jakoś się przechowała w lodówce, a nawet w zamrażarce i ja w każdej chwili, ja sobie w każdej chwili mogę odgrzebać. Znajomego mogę sobie rozmrozić, lekturę mogę sobie rozmrozić, miasto, czyli Nowy Jork, mogę sobie rozmrozić dzielnice, w których mieszkałam w Warszawie, bo ja się namiętnie przeprowadzam. Mogę sobie odmrozić mężczyzn, co jest zabawne, bo ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy są w książce, ja do teraz utrzymuję przyjacielskie, nie towarzyskie, tylko przyjacielskie stosunki, co uważam za...
Duży sukces.
No i ewenement, naprawdę. Taką książkę po prostu ja bym marzyła, żeby ktoś inny ją napisał, żebym ja mogła przeczytać. A czytałam ją dlatego, że nie wzięłam żadnej książki jadąc
pociągiem.
Tylko tę książkę, którą miałam dać tam jakiejś pani. No myślę sobie, no trudno, w imię ojca i syna poczytam sobie swoją książkę.
Po ile to było lat?
10. Boże, jak ja się śmiałam. Po prostu zupełnie zapomniałam, co tam w tej książce jest, wiedziałam, o czym jest. Przeglądałam ją. No i tak się strasznie śmiałam. Ludzie patrzyli, bo tak siedzi Hanna Bakuła, ma książkę z napisem Hanna Bakuła i się śmieje. Ale co mi tam?
Książka Idiotka wraca. Wcześniej warto przeczytać Idiotka miłość w Nowym Jorku?
Ja myślę, że tak, bo to jest trochę jak Potop i Ogniem i Mieczem. To znaczy, można czytać oddzielnie, ale fajnie się czyta razem, bo są dokładnie ci sami bohaterowie. I książka jednak się dzieje na przestrzeni w sumie od Idiotka miłość w Nowym Jorku do końca Idiotka wraca i 9 lat.
Marchewce i w naci.
Ktoś, kto przeczyta książkę, nabierze apetytu na Nowy Jork?
Ja myślę, że do Nowego Jorku nie trzeba namawiać. Mam paru znajomych, którzy tupią nóżką i mówią, że nie chcą jechać do Nowego Jorku. Ja wiem dlaczego, bo słabo znają angielski. Bo są już w pewnym wieku. Bo jeżeli będą jechać do kogoś ze znajomych, to wiedzą, że będą na ich łasce absolutnie, bo jak pani nie zna języka, to jest pani na łasce ludzi, u których pani jest. Ja na przykład bardzo słabo znam francuski, a w Paryżu się nie boję, dlatego że ja się w ogóle nie boję. A Francuzi nie mówią po angielsku. To jest nieprawda, że mówią. Natomiast ja widzę ludzi, którzy plują na Nowy Jork, którego nie widzieli.
Ja sobie nie wyobrażam. Ja byłam rok temu, jestem absolutnie powalona, rozłożona na łopatki i nie wiem, ale ja nie wierzę ludziom, którzy mówią, że im się nie podoba to miasto. Bo ma tak wiele twarzy, jest tak zachwycające.
Ale może oni widzieli tylko brzydką twarz. Znaczy przecież Nowy Jork, skoro ma wiele twarzy, to nie jest powiedziane, że pani akurat zobaczy odpowiednią twarz.
Na Bronxie się dzieli cały czas.
Nie, może na Green Pointzie, w polskiej dzielnicy. A co, a nie? A kaszanka na wystawie, a napisane manikur i napisane pedikur i kapusta kwaszona w beczkach, a nie? A tak. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak ktoś powiedział. I ja uważam, że jeżeli pani ogląda Manhattan z perspektywy drogich partii Manhattanu, to pani ogląda Nowy Jork w wersji bombonierkowo-luksusowej, tak jak ja oglądałam. I myśmy oglądali, choć mieszkaliśmy w biednej dzielnicy, ale to była jedyna wtedy na świecie dzielnica punków. Naprawdę chodzili ludzie w irokezach i naprawdę w kurtkach i byli łagodni, uśmiechnięci, bo to byli ludzie, którzy na przykład studiowali. W sposób była tak, jak byli hipisi, to były punki. I ja, która się nie załapałam z racji wieku na hipisów, to się załapałam na sam środek punków w Nowym Jorku.
Też chodziła pani w irokezie? Tak. W skórze oczywiście czarnej.
Ja chodziłam inaczej. Ja chodziłam w takich czarnych, strasznych butach ciężkich, a do tego miałam halkę tiulową z 50. lat. Do tego miałam czarny podkoszulek, nabijane ćwiekami rękawiczki i włosy w kolorze tego mikrofonu, czyli marchewki, które po prostu jak wychodziłam, to stawiałam, a jak nie wychodziłam, to tak sobie czesałam na bok, bo mi się nie chciało ich stawiać. No ale miałam 30 lat i byłam bardzo ładną kobietą. Miałam oczy tak pomalowane na czarno, że nie było widać, że są w środku w ogóle, bo było tak zamalowane na czarno, usta na czarno. No nie no, super. Koledzy na mnie patrzyli jak na wariatkę. Jak przyjechała Agnieszka Osiecka, to się przeżegnała na mój widok, więc wszystko zmyłam i już po prostu do mnie to bawiło. Ja przyjechałam w maju 81 z Polski, która była czupiradłem, była pokraczną, biedną, skołowaną, wioskową idiotką. Tak Polska wyglądała wtedy. Oczywiście były te strajki, były wszędzie. Ja stanowczo postanowiłam przeczekać tak zwane ciekawe czasy w nieciekawym mieście, czyli w Nowym Jorku. Także i bardzo słusznie zrobiłam, bo jednak w grudniu wybuchł stan wojenny. Ja się spodziewałam wcześniej.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list, z jej bratem w morze miał wypłynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom, a w Portofino jest jesień już.
Powiedziała pani, wesołość to 100% do sukcesu. To pani słowa.
Jakby to powiedzieć? Ja uważam, że ludzie smutni i nudni, znaczy poczucie humoru już jest oznaką inteligencji, natomiast brak poczucia humoru jest oznaką braku inteligencji. To znaczy może być najbardziej znany profesor, najbardziej wykształcona osoba na świecie, a jak nie będzie miała poczucia humoru, to jest nadętym tumanem i tyle. I ja po prostu, ponieważ mam dużo do czynienia z profesorami, a w sprawach osobistych nie tylko, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Wcale nieprawda, że mają poczucie humoru. A jeszcze powiem więcej. Na swój temat nigdy. Przeciętny człowiek jeszcze trochę ma poczucia humoru na swój temat. Żaden taki encyklopedek nie.
Politycy też niekoniecznie, niestety.
I pani, nasi politycy są po prostu bardzo mało inteligentni. To są demagodzy. Oni mają pewne wiadomości, mają pewnych rzeczy, są nauczeni, mają te rzeczy przerobione. Znaczy oni, papuga co i druga, jeden coś powie, to drugi też na ten temat coś powie. Bo jest coś takiego w politykach, że bredzą. No bredzą. Ja patrzę na Sejm, jestem przerażona, ponieważ pikujemy w dół intelektualnie, zabiera się pieniądze z kultury, daje się na kościół. Na świątynię opatrzności 16 milionów, zlikwidowano ileś tam set chórów amatorskich, teatrzyków, ognisk plastycznych. To jest hańba. Po czym profesor Rzepliński dostaje nagrodę z Watykanu za szef najbardziej demokratycznej instytucji w Polsce za propagowanie katolicyzmu. No.
Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.
No właśnie, to jest jeszcze mój kolega, ale on jest chłopem ze wsi i on jest bardzo wierzącej rodziny i mi się wydaje, że on naprawdę może wierzyć.
Pani Hanno bierze udział w na przykład marszach PANT, Razem Przeciwko Przemocy, we wszelkich kampaniach, które angażują się w przemocowe działania mężczyzn, w obronę kobiet przed ich dominacją, siłą.
Wie pani, ja w ogóle nie wiem, ja tak strasznie, albo tak, albo niepotrzebnie mieszkałam 9 lat w Stanach, rok w Holandii, rok w Szwecji, rok w Niemczech. Strasznie dużo czasu za granicą i to w młodości, wtedy, kiedy człowiek się kształtuje. Ja nie mogę uwierzyć. Ja nie mogę uwierzyć w to, że gej, który płaci takie same podatki jak nie gej, nie może robić tego, co chce. W kraju, w środku Europy, jakieś więzienie dla gejów, więzienie dla lesbijek. Nie, obóz karny. Od tego nie wolno, tu się nie wolno pokazać, tu nie wolno napisać, tu nie wolno się pobrać, tu nie ma wspólnoty. A kto się chce pobierać? Wszyscy mają to w nosie. Niech zalegalizują konkubinat i skończy się w ogóle problem ślubów gejowskich.
Ale mamy cały czas kłopot z zalegalizowaniem związków partnerskich.
Pytają mnie, czy miałam 4 mężów. Z powodu braku ustawy o związkach partnerskich. Bo jeżeli pani coś zaczyna w tym kraju robić, czy coś chce wspólnie robić, czy ten, musi pani pisać na 2 osoby, nie mówiąc o tym, że jak coś się stanie, to po część tej drugiej osoby zgłasza się rodzina, która wyciąga pani krzesło spod tyłka we własnym domu. Także to nie jest tak. Ja nie wiem, o co tu chodzi. O co tu chodzi, żeby zalegalizować konkubinat, żebym ja zadeklarowała płacenie podatków z panią na przykład. Będzie nam dużo taniej i wygodniej. I już.
Ale mimo tak wielu absurdów i zadziwiających sytuacji w Polsce, nie myśli pani o tym, żeby na przykład wyjechać sobie gdzieś, gdzie jest normalniej?
Proszę pani, gdybym była o połowę młodsza, byśmy tu nie siedziały.
A szkoda.
Nie, wie pani, już jestem w pewnym wieku, już się wtedy nie migruję. Ja zostawiłam wszystko w Nowym Jorku i przyjechałam tutaj, bo ja wierzyłam, po pierwsze strasznie wierzę w demokrację. W Polsce nie ma demokracji, za grosz. W Polsce jest prześladowanie słabszych, jest okropnie, jest brak szacunku dla starszych, brak szacunku dla chorych. Jesteśmy wstrętnym krajem, jeżeli idzie o przepisy dotyczące, o przepisy socjalne. Powinniśmy się wstydzić i powinniśmy się wstydzić. Ja wiem, że brzmi teraz jak Marks, ale powinniśmy się wstydzić, ci bogacze powinni się wstydzić jeżdżenia tymi brykami po 3 litry pojemności, tymi autobusami, te ich konkubiny z pazurami doklejonymi, bo to jest i nieekologiczne i nie można ludziom tego robić. Nie można jeździć koło przystanków, na których marzną stare kobiety, które teraz udają, że chodzą na kijkach, a to są 2 laski, po prostu nareszcie mogą chodzić. Te kijki stały się 2 laskami, bo ja widzę, że przecież większość starych kobiet idzie na tych 2 kijach, nareszcie idzie na 2, nie na jednej. I nie ma kul, co jej nie deprecjonuje, bo ona jest niby sportowa.
I mają 4 nogi.
Mają 4 nogi. Także wie pani, ja jestem przerażona.
A o czym marzy Hanna Bakuła?
Ja marzę tak, mam jedno marzenie, żeby się wyspać. A ja wcale nie żartuję. Ja nie wiem, jak to zrobić, bo w dzień nie śpię. Ja nawet myślałam, że pójść do jakiejś koleżanki do szpitala się położyć i kazać się, podawać sobie środki nasenne przez tydzień.
Ale co, nic nie działa? Nie wiem, proszki, nie, zioła, nie. Melisa?
Nie, wszystko działa. Ja nie mam kłopotu z zasypianiem. Ja mam kłopot ze wstawaniem, ponieważ wszystko zawsze trzeba robić rano. Rano się idzie do kawy czy herbaty, rano się odbiera samochód, rano się odbiera jakieś dokumenty, rano się ma wywiad. I po prostu ja, która najchętniej, wie pani, największą przyjemnością dla mnie jest obudzić się na przykład o 9 i do 12, żeby nic nie mieć. I wtedy, kiedy ja już tak się obudzę i właśnie się rozglądam, żeby sobie komputer wziąć do łóżka i popisać, to nagle po prostu dostaję SMS-a, czy pamięta pani o naszym spotkaniu o 11? I tak jest zawsze. Mam kalendarz, ale tak niekoniecznie zaglądam. Tak się położyć spać i sobie spać i spać i spać. Mogę słyszeć odgłosy domowe, znaczy typu babcia zmywa naczynia gdzieś w kuchni daleko, ale spać i się obudzić i nigdzie nie musieć iść i po prostu i
dalej. Co wtedy robić?
Wtedy to ja piszę. Wtedy to ja piszę. A jak nie piszę, to się szwendam.
Po domu lubi się szwendać Hanna Bakuła. A na koniec piosenka jej wieloletniej przyjaciółki Agnieszki Osieckiej. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.
Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy znad rzek. Chłodna noc, długa noc, zawitała na brzeg. Śpią samotne ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Sennie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna. Poczerniały pnie drzew, liście porwał im wiatr, poznikały gdzieś hen, jak nadziei mych ślad. Niezłowione figlują szczupaki, przeszedł rok, minął rok, byle jaki. Widzisz, kończy się bal. Nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak. Mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, minęło, jak miłość prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna. Umiem cenić twój takt, elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj, miły, no cóż, jak się żegnać, to już ładnie było nam z tym. Lecz za dużo jest zim, ja cię może za mało kochałam. Lecz zapomnieć to już nie umiałam. Ach, panie, panowie, Panie, panowie, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło, jak miłość prześniło, prześniło, wyśniło się do dna.